Cieszę się bardzo, że mogliście się uściskać i przywitać. To jest coś niesamowitego, być w rodzinie i nie tylko na zdjęciu, nie? Że dobrze, dobrze się wygląda. Zastanawiałem się, pracuję z ludźmi na co dzień i dużo mojego czasu zajmuje mi praca taka związana z poradnictwem. I jedna z rzeczy, która już od lat jest takim elementem, z którym widzę, że jako ludzie się zmagamy, to jest wierność. Zarówno taka wierność w relacjach międzyludzkich, a może nawet bardziej ta wierność w relacji z Bogiem. Że ta miłość nam trochę tak słabnie, jest taka, staje się taka zwyczajna, codzienna, inne rzeczy są nęcące, tak jak w tym fragmencie właśnie, że troski tego życia i łuda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają tym sercem i zduszają słowo, także nie wydaje owocu. I to nie wydaje owocu zarówno w tej relacji z Bogiem, jak i w relacji z najbliższymi, w relacji z żoną, w relacji z dziećmi, nawet w takich relacjach w zakładzie pracy czy w jakichś innych przestrzeniach. Więc postanowiłem zastanowić się nad tym, jak mogę budować moją wierność, w jaki sposób mogę sprawić, że moja wierność będzie wzrastała. I wszystko i tak sprowadziło się w tym moim studium do miłości i do jej korzenia. Wierność zauważyłem jest takim korzeniem miłości. Dzięki temu, że on będzie odżywiał tą miłość, będziemy przyczepieni do tego gruntu, do Chrystusa, możemy czerpać to z Niego. W rezultacie możemy kwitnąć, wydawać owoc. I wiem, że większość z Was ma dość rozmowy o miłości, prawda? Bo miłość jest wszędzie. O miłość. Włączycie telewizor, wyskakuje miłość. Scrollujecie, wyskakują jakieś historie. Rozmawiacie z ludźmi i oni opowiadają o tym, kogo poznali albo kogo chcieliby poznać. Więc wydaje się, że tam miłość przysiąka przez społeczeństwo wszystkimi tymi porami, a dzieje się tak dlatego, że po prostu zostaliśmy stworzeni z miłości i do miłości. Łatwo to sprawdzić. Kto z Was chciałby być kochanym? Jest ktoś, kto chciałby być kochanym? Jest parę osób. Niektórzy mają tyle miłości, że już więcej nie mogą znieść. A kto z Was chciałby kochać kogoś innego? Chciałby kochać innych. Nie? Te dwa elementy, takie pragnienie kochania kogoś i pragnienia bycia kochanym, są po prostu naturalną częścią z nas. I w ogóle nazywamy to życiem. Po prostu życie, jak czasami ludzie nawet mówią, bez miłości życie nie ma sensu. I ktoś pamięta, jak był zakochany? O, słuchajcie, to liczyło się każdą minutę do spotkania albo szukało się okazji, żeby trafić na nią gdzieś tam w przejściu, albo wiedziało się, że jedzie na konferencję jakąś i też się zapisywał na jakąś taką nudną konferencję na temat, tam pamiętam, na jakiś chór nawet się zapisałem, żeby z Johanką być. A propos, wszyscy macie pozdrowienia serdeczne od mojej żony. I kiedyś moja wtedy dziewczyna wracała z stypendium w Słowenii, przyjeżdżała pociągiem do Krakowa o 3 nad ranem. I słuchajcie, ja wstałem tam o 1 nad ranem, żeby wsiąść w samochód pożyczony od mojego ojca duchowego, pojechać do Krakowa i czekać na tym peronie, aż ten pociąg się wtoczy i móc ją powitać, nie? I to była prawdziwa miłość. Nie wiem, czy teraz zrobiłbym to samo. Chciałbym tak myśleć, że zrobiłbym to samo. I co jest korzeniem? I ta miłość ma wiele znaczeń, nie? Bo mówimy tak, kocham pizzę, ktoś inny mówi z kolei, że kocha spaghetti, z kolei ktoś mówi, kocham psa, a ktoś inny mówi, kocham moją żonę. To wszystko jakby to samo. I dopiero jak zacząłem uczyć się greki, i to nawet nie w seminarium, tylko później już na magisterskich studiach, no to okazało się, że tych słów greckich na miłość jest 7 plus jeszcze jedno do miłości własnej, ale takich relacyjnych miłości jest aż 7 słów. Grecy to byli jakby specjalistami w miłości. Oni sobie to tak wszystko posegregowali. Jest taka miłość ludus, nie wiem, czy słyszeliście o miłości ludus, to jest taka miłość właśnie taka, że się kimś zachwyczyliście. Taka miłość, która jest związana z zauroczeniem tą relacją, poznaniem kogoś. I mamy miłość pragmę, to jest taka miłość, która jest na przykład w małżeństwie, taka pragmatyczna, byśmy powiedzieli, a to jest takie przywiązanie, taka bliskość, taka radość z tego, że ktoś jest pewną ostoją, że możemy być taka, powiedzielibyśmy dzisiaj, taka kontraktowa. Ale każda miłość, jakkolwiek by nie była, ona usknie, jeżeli nie będzie miała korzenia. I tym korzeniem jest dla nas wierność. I w języku, w słowniku języka polskiego wierność ma następujące znaczenie. Co to znaczy, że ktoś jest wierny? To jest niezdradzający kogoś. Takie oczywiste trochę dla nas. Ale też służący komuś z oddaniem i przywiązany do kogoś. Też będący wyrazem przywiązania i oddania. Albo zawsze postępujący zgodnie z zasadami, poglądami, ideami i zgodny z oryginałem, wzorem lub rzeczywistością. Kiedy mówimy, że coś jest wierny, no to mamy te kilka elementów. I ten pierwszy to jest taki najbliższy nam. Czy ktoś z was kiedykolwiek był zdradzony? Było? To ktoś, jakaś koleżanka, jakiś kumpel powiedział lub zrobił coś, co cię dotknęło do żywego, nie? Albo czasami ktoś bliski ci zostawił cię i powiedział ci, słuchaj, nie chcę być już dłużej z tobą i nie chcę być w relacji z tobą. A czasami to jest zdrada w relacji małżeńskiej. Czasami to jest coś, co ma miejsce i jest niezwykle bolesne dla jednej, a właściwie dla obu stron. Więc tutaj ta wierność to jest coś, co my oczekujemy. Jedną z rzeczy, którą mamy w nas, to jest to, że nie mówimy o wierności, bo ona jest jakby dopisana do naszej relacji. W naturalny sposób traktujemy, że jak mamy z kimś relację, to on będzie wierny. Dlatego taka zdrada tak bardzo boli. Bo my nie mówimy, słuchaj, umawiamy się teraz na wierność. Jest tylko jeden moment, kiedy umawiamy się na wierność, tak oficjalnie. Wiecie jaki? W czasie ślubu, nie? Ślub to jest właśnie ten moment, kiedy wypowiadamy to tak na głos. Ale to nie oznacza, że tylko w tym momencie oczekujemy wierności. Wystarczy, że się z kimś przyjaźnimy i już ta wierność jest tam automatycznie dopisana do tej naszej relacji. Dlatego tak bardzo nas boli. Ale muszę się przyznać, że nie jestem tylko po tej stronie, który doświadczył tego, że ktoś mnie zostawił, ale ja jestem po tej stronie, kiedy ja zdradziłem. Kiedy ja byłem tym, który opuścił moich przyjaciół, który poszedł do kogoś innego. Byłem tym, który sięgnął po pornografię i zdradziłem moją żonę. Byłem tym, który zrezygnowałem z jakiejś pracy i zostawiłem jakiegoś pracodawcę z poczuciem krzywdy, dlatego że myślał, że będzie, że inwestuje we mnie, że będę przez wiele lat u niego pracował, a ja zdecydowałem na to, że zostawiam tą pracę i idę gdzieś indziej, bo lepiej mi gdzieś ktoś zapłacił. Nie? I jesteśmy po obu stronach. Większość z nas jest po tej stronie, gdzie doznaliśmy jakiejś krzywdy, ale jesteśmy również krzywdzicielami. I to jest trudne, bo obie te strony związane są z emocjami, które widzimy u siebie i widzimy u nas. I chcielibyśmy być wierni. Ja nie chciałem tego, żeby moja żona musiała cierpieć to, że zaglądałem i oglądałem pornografię. Nie chciałem, żeby moi przyjaciele musieli cierpieć z tego powodu, że znalazłem kogoś, kto był fajniejszy od nich. I te rzeczy, dla którego tak zrobiłem, było to, że brakowało mi trochę tego korzenia. Brakowało mi czegoś, co utrzymało by mnie w miejscu. Po co nam właściwie... takim przykładem najlepszym wierności jest oczywiście Bóg, Tu jest Psalm 146, werset 6. On uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co jest w nim, dochowuje wierności na wieki. To jest, Bóg jest tym, który nigdy was nie opuści, nigdy was nie zostawi. On jest tym, który jest dla nas przykładem tego, jak trwać nawet w sytuacji, kiedy ktoś inny nie dotrzymuje swojej wierności. Dlaczego potrzebujemy korzenia? To jest biosfera 2 w Arizonie, takie miejsce, jak widzicie na zdjęciu, taka szklarnia, w której przygotowano cały taki ekosystem, który mógłby funkcjonować na przykład na innej planecie albo na Księżycu. Oni się zastanawiali, co by było, gdybyśmy mogli zasiedlić jakieś miejsce i one byłoby niezbyt przyjazne, czy moglibyśmy tam wyhodować jakieś rośliny, mieć stamtąd świeże warzywa i owoce. Więc stworzono taką biosferę i tam posadzono drzewa. Oczywiście wybrano te takie dobrze owocujące i okazało się, że jak te drzewa urosły i owocowały, to im się przewracały. I zastanawiali się dlaczego. Dlaczego te drzewa, które tam są, kiedy przychodzi okres owocowania, to one się wywracają. Powodem było to, że brak przeciwności, które pojawiają się w normalnym środowisku, takich jak wiatr, takich jak zwierzęta, tak jak inne rzeczy, powodują, że drzewo, które jest dobrze nawodnione i posiadane, nie buduje dużego korzenia. I kiedy pojawiają się owoce, to te owoce są za ciężkie i przechylają to drzewo i ono się przewraca. Podobnie jest czasami z miłością. Miłość kwitnąca między dwójkiem ludzi wydaje tak silne owoce i tak cenne, że kiedy oni nie wybudowali tego korzenia, nie mają korzenia wierności, w rezultacie w pewnym momencie to małżeństwo się przewraca. Kiedy pojawiają się sukces zawodowy, kiedy pojawiają się jakieś środki finansowe, kiedy pojawiają się dzieci i więcej trudności i wyzwań, to często ludzie, którzy nie wybudowali przez przeciwności żadnego korzenia wierności, ta miłość, którą mieli, zaczyna się przewracać, zaczyna przechylać się w jedną stronę i w rezultacie tracimy to, co było między nami. I wiele małżeństw się rozpada. Ja kiedyś byłem takim idealistą, myślałem, że jak będzie dwie osoby poznały osobiście Chrystusa, chodzą z Bogiem, to ich relacja będzie taka, wiecie, zawsze będą szczęśliwi i będzie im zielono, tak jak w szeregu było. Okazuje się, że nie, że wiele małżeństw rozpada się, że wiele małżeństw ten sukces, czasami jakieś inne rzeczy powodują, że ludzie zaczynają rozglądać się i przestają być zadowoleni z tego, co mają. I jest taki piękny fragment w drugim Tymoteusza dotyczący Boga. Jeśli my nie dochowujemy wiary, on pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. I pierwszym krokiem dla nas zawsze jest pójście do wzoru tego korzenia, do miejsca, w którym my możemy czerpać inspirację i pomysł na to, jak możemy funkcjonować. I to jest, Bóg jest tym jedynym, który nigdy nie przestaje być wiernym. Mam takiego znajomego, który zdecydował, że pójdzie ścieżką grzechu. I był tam zachęcany raz, drugi, trzeci. W rezultacie usiedliśmy któregoś dnia, ponieważ nie słuchał ani kościoła, ani tych zachęt. Rozmawialiśmy o tym, powiedział, że to jest dla mnie tak nęcące i takie wspaniałe, tak cudowne, że ja decyduję, że ja tam pójdę. I pomodliliśmy się na koniec. Spytałem go, czy mogę go jeszcze przytulić na koniec. Przytuliliśmy się, popłakaliśmy się i on poszedł. On poszedł, zdecydował, że pójdzie do świata. I doznał tam różnych trudności. I okazało się, że tam nie jest tak kolorowo. I kiedy wylądował w szpitalu z powodu choroby wenerycznej, której się nabawił, postanowił zawołać do Boga. wiecie, po tym wszystkim, co zrobił i tych wszystkich rzeczach, których dokonał, ja jako osoba, jako człowiek, bym nie chciał mieć z nim prawdopodobnie żadnego kontaktu. Ale to, co zrobił Bóg, to Bóg zaczął do niego mówić. W tym upodleniu, w tym łóżku, w tym brudzie, w tym smutku, Bóg zaczął mówić do niego i odnawiać tą relację. I wyszedł z tego szpitala i zaczął szukać Boga. Zaczął szukać Boga całym sercem. I Bóg dał mu się znaleźć. Bóg odnowił to, co było zniszczone, złamane. Odbudował tą relację, bo był wierny. I nawet jak ten mój znajomy, on nie był wierny, ten mój kumpel, to dla Boga to nie było żadną przeszkodą. On czekał na niego. On stał z Bogu. I to jest coś, za czym cały czas tęsknimy. Tęsknimy za tym, żeby doświadczać takiej wierności. I chciałbym wam powiedzieć o McCulkinie, nie wiem, czy dobrze to mówię, o Robertsonie. Robertson, McCulkin był profesorem i rektorem Columbia University i robił przez 22 lata rektorem tego koledżu i wtedy jego żona zachorowała na Alzheimera od 22 lata. I przez kilka miesięcy próbowali się jakoś tam opiekować tą żoną, on dalej pracował, ale po kilku miesiącach stwierdził, rezygnuję z mojej pracy, z tego, co było dla mnie najważniejsze i będę opiekować się moją żoną. I złożył wypowiedzenie. I to było szokiem dla wszystkich. Dla środowiska pytano go, zaproszono go na wywiad, dlaczego w ogóle tak zrobił i on odpowiedział takie słowa. Zaskoczyła mnie reakcja na ogłoszenie mojej rezygnacji. Kiedy nadszedł czas, decyzja była jednoznaczna. Nie wymagała wielkich kalkulacji. To była kwestia uczciwości. Czyż nie obiecałem 42 lata wcześniej w zdrowiu i chorobie, dopóki śmierć nas nie rozłączy? Nie był to jednak ponury obowiązek, do którego ze stoickim spokojem się poddałem. To było sprawiedliwe. Ona przecież opiekowała się mną przez prawie 4 dekady z cudownym oddaniem. Teraz nadeszła moja kolej. I była takim partnerem. Gdybym opiekował się nią przez 40 lat, nigdy nie uwolniłbym się od jej długu. W innym wywiadzie powiedział, nigdy nie myślę, co by było, gdyby. Bo tego nie ma w słowniku Boga. Więc nawet nie myślę o tym, co mógłbym zrobić, zamiast zmieniać jej pieluchę lub co mógłbym robić, zamiast spędzać 2 godziny na karmieniu jej. To łaska Boża, jestem pewien. I to jest taka wierność, myślę, do której każdy z nas gdzieś tam tęskni. To jest wierność, która związana jest z tym, że ktoś jest z nami przez nie tylko w tych dobrych dniach, nie tylko wtedy, kiedy nam się udaje, ale również w tych, kiedy jest ciężko, a może zwłaszcza w tych momentach. Tu jest ten uniwersytet, a tu jest ich historia. O, jest taka książka dotrzymująca obietnic. I ta wierność, którą on miał, to jest świadectwem tego, co Bóg robi w nas i kim Bóg jest dla nas. I przez wierność odwzorowujemy to, kim on jest. Kobieta, Aline von Orhost, pisała, że największym darem ojca dla jego dzieci jest wybór miłości do ich matki w najgorszych czasach, a nie tylko w tych najlepszych. Nie tylko kiedy jest piękna i wszystko jest cudownie, ale również wtedy, kiedy dzieją się trudniejsze rzeczy. No i co możemy zrobić, żeby budować naszą wierność? Bo ona nie jest stała. Ona w chwili, kiedy mamy wysokie emocje, to ona jest większa, ale potem ma tendencję do opadania. Więc Wiesława Szymborska powiedziała, ludzie głupieją hurtowo, a mądrzeją detalicznie. Nie wiem, czy to znaliście. Więc nie ma takiego systemu, że wrzucimy i teraz wszyscy coś dostaniemy. Raczej to chaos wkrada się w większość, ale żeby pojawił się porządek, to musimy pracować indywidualnie. Więc pierwsza rzecz, zacznij od początku, od relacji z Bogiem. Od czerpania z Jego miłości, od uczenia się Jego charakteru, od bojaźni Bożej. Czasami, jak rozmawiam z takimi małżeństwami po przejściach, to pytam, dlaczego dalej jesteście małżeństwem. To wszystko się wydarzyło, przyszliście teraz na poradnictwo, a wy dalej jesteście razem. I okazuje się, że jedno, a czasami nawet dwójka, ma dużą bojaźń Bożą. I z tego powodu nie myśli o tym, że można byłoby zacząć od nowa. Zostawię to i pójdę gdzieś i zacznę od nowa. Ale właśnie, żeby uhonorować Boga i znając Jego charakter i to, że małżeństwo jest obrazem relacji Chrystusa z Kościołem, poznając Boga, dochodzi do wniosku, nie ma takiej rzeczy, której nie mógłbym przejść. Więc początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. Przypowieści 9:10. W rezultacie, kiedy Duch Boży zamieszka w nas przez przyjęcie Chrystusa, to jednym z owoców Ducha jest wierność. I Duch Święty nam pomaga. To jest w liście do Galatów, 5:20-23. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Więc mamy wsparcie, mamy taki doping od środka, od Ducha Świętego, który buduje w nas wierność. Kolejna rzecz po poznaniu to kochaj ludzi, ale tych dzisiejszych. Wiecie, bardzo często kochamy tą osobę, jaką ona była 2 lata temu, 5 lat temu. Timothy Keller powiedział, od czasu naszego ślubu moja żona mieszkała z co najmniej 5 różnymi mężczyznami, a każdym z nich byłem ja. Zmieniamy się. Nie chodzi o to, żeby kochać tego, który był tam kiedyś, tego, z którym się pobrałem, tylko kochać tego, jakim on jest teraz, jak się zmienił. Odkrywać go na nowo, to co on doświadcza, to w jaki sposób on przeżywa jakieś rzeczy. Jest sporo takich narzędzi, które, czy książek, czy kursów, które pomagają odnowić miłość w relacjach. Więc to jest ten element, który jest nam potrzebny, że miłość będzie szukać tego, co najlepsze dla drugiej osoby z Bożej perspektywy. Więc kochajmy. Kolejna rzecz to rozmawiaj. Szczęśliwe małżeństwo to długa rozmowa, która wydaje się wciąż zbyt krótka. Nie? To jest trudne, zwłaszcza dla nas mężczyzn. Ja czasami mówię mojej żonie, wiesz co, a teraz ja potrzebuję tę godzinkę sobie posiedzieć i poczytać. Nie? I ona mówi, dobra, jak biorę Biblię, no to jest tak okej, okay, nie? Jak biorę tablet, no to już jest takie, a nie, no to może jeszcze tam dokończymy rozmowę. Ale rozmowa to jest najlepszy sposób, żeby rozładowywać rzeczy, żeby rozwinąć nasze myśli, żeby nauczyć się czegoś, żeby poznać siebie. Dlatego Jezus przebywał z uczniami i on z nimi rozmawiał. Pamiętacie rozmowę Piotra? Tam też jest bardzo ciekawy dialog używający różnych słów greckich na miłość. Kiedy Piotr zaparł się 3 razy Chrystusa, to później Jezus spotyka go nad Jeziorem Galilejskim, nad ogniskiem i rozmawia z nim indywidualnie. Opowiada mu o tym, jakie ma zadania dla niego i daje mu nową perspektywę. 3 razy go prosi o pasienie owiec. I ta, chociaż ona wygląda na taką bardzo afirmacyjną, fajną rozmowę, to jak się spojrzy do Greki, to jest trochę taka, pokazuje, że Piotr jeszcze nie do końca kuma. Jezus tam go pyta, czy ty mnie agapę bardziej niż inni, a on mówi, no przecież wiesz, że ja cię fileo. Agapę to jest taka miłość, decyzja, najwyższy, taka bezwarunkowa, natomiast fileo jest taką przyjaźnią między ludźmi. Na przykład w liście do Tytusa, chyba 2:3, kiedy starsze kobiety mają uczyć młodsze, jak kochać męża, to tam jest napisane, jak przyjaźnić się z mężem. Jest użyte właśnie słowo fileo, a nie agape. Więc Piotr mu wtedy odpowiada, wiesz, że ja cię fileo. Więc Jezus mu zadaje pytanie, czy ty mnie agape? A on odpowiada mu, no ja ciebie fileo. A jest pyta, no, czy ty mnie fileo? A on mówi, przecież wiesz, że mówiłem ci już, że fileo. I okazuje się, że rozmowa potrafi pomóc ludziom zobaczyć te perspektywy, w którym miejscu jesteśmy, czy jesteśmy w ogóle dobrze zrozumiani, czy potrafimy zrobić rzeczy, dzięki którym nasza relacja będzie wzrastała. Komunikacja i rozmowa również rozładowuje nasz stres. Kiedy przychodzimy, to jest takie złote 15 minut, które Johanka zawsze stosowała i uczyła mnie tego. Bogdan, jak przychodzi dziecko do domu, musisz zostawić wszystko i musisz przez 15 minut zająć się tym dzieckiem, żeby zadać mu pytanie, co się wydarzyło, jak było w szkole, żeby dziecko to wszystko, ten bagaż emocjonalny, które przyniosło z tych kilku godzin przebywania z innymi osobami, ono mogło rozładować w bezpiecznej przestrzeni. I chcesz coś zjeść, jak było, co się wydarzyło, a z kim się spotkałeś. Ona zadawała taką serię różnych pytań i dzieci tam na początku, okej, było dobrze, no dobra. Ale po piątym, szóstym pytaniu widziałeś, że oni są naprawdę zainteresowani tym, co się wydarzyło. Naprawdę jej chodzi o to, co miało miejsce i zaczynały opowiadać. Ja siedziałem czasami przy komputerze w drugim pokoju, myślałem, kurczę, ale ma fajne rozmowy, też bym tak chciał mieć. I nauczyłem się trochę i teraz na przykład jak Johanka przychodzi z jakiegoś spotkania albo coś, to ja próbuję tego. Odkładam wszystko i mówię, jak było, co się wydarzyło, co słychać u tej osoby, jak się z tym czułaś i tak dalej. I dzięki temu ona może rozładować swoje emocje z tym związane, ja mogę się dowiedzieć czegoś więcej i nasza bliskość się buduje. Nasza bliskość jest proporcjonalna do tego, ile czasu z kimś spędzamy i jak dużo rozmawiamy. Dlatego większość osób, które przychodzą po poradę, mają flirt czy romans z osobą z pracy, bo po prostu z nią rozmawiają. Idą do pracy, spędzają 8 godzin, są biurko w biurko, zaczynają rozmawiać ze sobą, zaczynają dzielić się różnymi fragmentami swojego życia, coraz ważniejszymi, coraz bardziej intensywnymi i w rezultacie buduje się relacja. I nie chodzi o to, że ta osoba jest jakaś bardzo ładna, czy ta osoba jest bardziej atrakcyjna. Czasami jest dużo mniej atrakcyjna od małżonka, ale jest relacja, która jest związana z emocjami, jest związana z tym, co dzieje się. I potrafimy to zrobić nie tylko z ludźmi, ale nawet w tej chwili niektóre narzędzia AI są tak skalibrowane, żeby budować to z mężczyznami. Jest taka słynna historia, że mężczyzna, który ma rodzinę, tak bardzo zaczął budować relacje z narzędziem AI, że oświadczył się i przestał spędzać czasu ze swoją rodziną. Właściwie tylko rozmawia z AI o swoich emocjach, o tym, co czuje, jest afirmowany i tak dalej. Więc to są ludzie potrafią nawet z komputerem, z narzędziem jakimś zbudować taką głęboką relację i przywiązanie, jeżeli będą rozmawiać. Więc rozmawiajmy ze sobą. Kolejna rzecz to dbaj na to, o czym myślisz i na co patrzysz. Dlatego, że jeśli interesują cię jakieś rzeczy, które oddalają cię od twoich bliskich, jeżeli idziesz w jakieś przestrzenie, w które rozwijasz takie relacje, to efektem będzie to, że twoja wierność będzie słabła. Jeżeli skierujesz się w kierunku małżonka i z nim będziesz to budował, to twoja relacja będzie się rozwijać. I ludzie czasami mówią, a bo z żoną już nie mamy o czym porozmawiać, a z innymi osobami to mamy wspólne rzeczy. Bo nie robicie wspólnych rzeczy, bo nie wyjeżdżacie wspólnie, bo nie macie wspólnego hobby, więc uważaj na co patrzysz, uważaj o czym myślisz, uważaj na co spoglądają twoje oczy, bo jeżeli rozglądasz się za jakimiś osobami, za mężczyznami albo kobietami, w rezultacie będziesz krok po kroku oddalał się od tego, kto jest twoim bliskim. I w tym myśleniu warto patrzeć też do tyłu. Niedawno jedna z takich historii na poradnictwie, którą miałem, to dotyczyła takiego mężczyzny, który myślał o opuszczeniu żony i zadałem mu pytanie, jak się poznali. I on zaczął opowiadać, jak się poznali, i mówi, to było takie proroctwo i Bóg mi dał, i potem z tego proroctwa ją spotkałem i to się wydarzyło i to było prawdziwe, to co Bóg zrobił. I był tak podekscytowanym opowiadaniem o tym, że on potem powiedział tak na mnie, tak, a to właściwie dlaczego ja chcę ją opuścić, nie? To jest kobieta, którą dał mi Bóg, nie? Nie. On potrzebował wspomnieć swoją przeszłość, to co było, żeby zobaczyć, co jest. To jest jedno z narzędzi, którego używamy i możecie wy też użyć u siebie. Opowiadajcie sobie waszym dzieciom, waszym bliskim, pytajcie waszych znajomych, jak się poznaliście. I zobaczycie, jak rozświetlą się oczy, jak zaczną opowiadać, nie? Ta dwójka ludzi zacznie opowiadać, jak się poznali. Od razu te iskry zaczynają przechodzić między nimi, od razu pojawiają się emocje. I Bóg też tak zrobił. Bóg celebrował święta, celebrował rocznice. Nie wiem, czy wiecie, ale jedną z dziesięcin, ktoś pamięta, ile było dziesięcin w Izraelu? Ile było dziesięcin w Izraelu? Ile oni płacili dziesięcin? Płacili 4 dziesięciny, nie? W tym jedną na króla i 3 takie związane z tym. Jedną z tych dziesięcin, to była dziesięcina, to jest z 5 Mojżeszowej, 14 rozdział, 23-26. I oni mieli, na miejscu, które Pan wybierze, na mieszkanie dla swojego imienia, będziesz jadł przed Panem Bogiem Twoim dziesięcinę z Twojego zboża, wina i oliwy oraz pierworodnych Twojego bydła i trzody, abyś się uczył bojaźni Pana, Boga Twego, po wszystkie dni i wydasz na to pieniądze, na to wszystko, czego zapragnie dusza Twoja i z bydła, owiec, wina, napoju upajającego, wszystkiego, czego zapragnie dusza Twoja i będziesz tam jadł przed Panem, będziesz się weselił Ty i Twój dom. To jest jedna z dziesięci. I wyobraźcie sobie tak, powiedzmy, że ktoś zarabia 4000, że łatwo, wiecie, łatwo mi było liczyć. 4000 miesięcznie, małżonkowie razem 8000, to daje około 100 tysięcy złotych rocznie. Te 100 tysięcy, 10%, to jest ile? 10 tysięcy. Słuchajcie, idziecie i robicie imprezę za 10 tysięcy. Jak będzie wyglądała wasza impreza za 10 tysięcy? To będzie taka zacna impreza, nie? Żeby się weselić przed Panem, żeby poznawać, jaki jest dobry, że was zaopatrzył. To będzie naprawdę impreza, nie? Kupicie to, na co macie ochotę. Zjecie to, o czym zawsze marzyliście, nie? Pomyślcie, staramy się to robić w czasie wakacji, że robimy takie wakacje i ta dziesięcina idzie na wakacje, jedziemy gdzieś, gdzie są jakieś duchowe rzeczy, na przykład do 7 kościołów z Apokalipsy albo w jakieś inne miejsce. Czy jechaliśmy do Grecji i wtedy kupowaliśmy te pyszne rzeczy, wspominaliśmy Boga, dziękowaliśmy Bogu za to, co nam daje. Bo to jest Boże serce, żeby się wspólnie razem weselić i żeby przypominać sobie. Inną rzeczą to jest oglądanie zdjęć. Wyciągnijcie zdjęcia i przypomnijcie sobie te dobre chwile. Ci, którzy mają tablety, mają łatwiej. Ja dostaję codziennie inne zdjęcie z przeszłości. Mam dużo zdjęć, które robimy i patrzę, wow, a to było wtedy, jak byliśmy w Bożej woli. Mam takie zdjęcie z tym, stoimy w takim tym Boża wola. Ostatnio się pojawiło. I wysyłam Johance, nie, że stoimy pod tym, że Bożą wolą jest to, że jesteśmy małżeństwem. Jest taka miejscowość w Małopolsce. Więc słuchajcie, wysyłanie takich zdjęć, wspomnień, zajrzyjcie, to wszystko buduje naszą wierność. I celebruj rocznicę. Zrób coś, co będzie waszą taką tradycją. Może w Wigilię obejrzcie zdjęcia sprzed 5 lat z waszych wakacji, z tego, co robiliście razem. Przypomnijcie sobie, jak było dobrze. Nie musicie tylko tkwić w tych problemach. Wiecie, kto, czy ten karb był dobry, czy nie był dobry, czy usiedliśmy punktualnie, czy nie siedzieliśmy, czy mama usiadła we właściwym miejscu, czy nie usiadła we właściwym miejscu i tak dalej. Jak się dzieci zachowywały? Po prostu cieszcie się. Bo wierność jest czymś, co Bóg wbudował w nas. Pragnienie i możemy to rozwijać. Możemy rozwijać to w relacji małżeńskiej, ale też w relacji z naszymi przyjaciółmi, spotykając sobie i wspominając, co razem doświadczyliśmy, zwłaszcza w relacji z Bogiem. Więc jeśli tak jak ja pragniecie rozwijać wierność, to ja się chętnie bym o was pomodlił teraz, żebyśmy na obraz tego, który nas stworzył i powołał do relacji ze sobą, mieli taką cechę, taki owoc ducha, który będzie widoczny na zewnątrz i który będzie budował rodziny, i ludzie na zewnątrz zobaczą, że te rodziny, które znają Boga, one są inne. I moja żona poszła za Chrystusem, ponieważ pojechała na obóz chrześcijański i zobaczyła małżeństwa, których nie widziała w świecie. Małżeństwa, które się kochają, żony szanują swoich mężów, mężowie kochają swoje żony, są wierni i troskliwi, i troszczą się o siebie. I to pokazało jej, że jest prawdziwe życie, inne niż to, którego doświadczała u siebie. Pomodlę się. Kochany Ojcze w niebie, chcę Ci bardzo podziękować za to, że Ty pokazałeś wierność, że nawet kiedy my nie jesteśmy wierni, Ty pozostajesz wierny, bo nie możesz zaprzeć się samego siebie. Dziękuję Ci za Twój przykład i dziękuję Ci za to, że dałeś nam tyle narzędzi, dzięki którymi możemy budować taką głęboką relację z tymi, których dałeś obok nas. Dziękuję Ci za to, że możemy, Panie Boże, być Twoim światłem i możemy być Twoim obrazem, Panie. Proszę Cię o to, abyś dodawał nam tego korzenia, abyśmy się wkorzeniali, Panie, też w Ciebie i w relacje z Tobą. Proszę Cię o to, abyś dawał nam, Panie, wszystkie potrzebne składniki do tego, abyśmy mogli owocować i uwielbić tym Ciebie. W imieniu Jezusa. Amen.